W naszym studio jest Sławek Zawadzki, prezes zarządu giełdy kryptowalut Kanga Exchange. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, cześć.
To jakbyśmy mieli teraz podsumować, bo główną jednak giełdą, o której najwięcej się mówi w przestrzeni publicznej, jest Zonda Krypto. Co dzisiaj wiemy na temat i samego pana Krala, i tego, co się stało ze środkami, no i jaka jest sytuacja poszkodowanych? Jakbyśmy mieli co w takiej pigułce powiedzieć dla kogoś, kto pierwszy raz włączył radio.
No, wiemy, że Zonda, czyli lider, przez długi czas lider na polskim rynku, jeżeli chodzi o giełdy kryptowalutowe, najstarsza giełda w Polsce, upadła. Upadła ci użytkownicy, którzy nie zdążyli wypłacić swoich środków, raczej ich już nie wypłacą. Nie ma się co tutaj łudzić. W tej chwili wiemy o kwocie strat 300 milionów złotych, ale jakby ta kwota rośnie. Ile tak naprawdę środków zostało straconych? No tego w tej chwili nie wiemy. No i wiemy również, że prezes Kral zbiegł do Izraela. Również wiemy to, że to miejsce, w którym w tej chwili mieszka, i wiemy to z doniesień prasowych. To miejsce...
No właśnie, czy to jest potwierdzone, to miejsce?
No to... znaczy, moja wiedza, jakby ona pochodzi od dziennikarzy i nie od takich dziennikarzy, którzy do mnie dzwonią, tylko ja po prostu widzę to w mainstreamie, że miejsce jest ustalone i że wiadomo, gdzie mieszka i że przygotowywał sobie to miejsce od roku, bo to jest, myślę, bardzo ważna informacja. No i jakby najgorsze w tym wszystkim jest to, że mamy do czynienia w tej chwili właściwie z trzema splotami okoliczności, no bo to upadła Zonda. Drugi temat jest taki, że w Polsce toczy się dyskusja na temat ustawy kryptowalutowej, i trzeci temat: w całej Unii Europejskiej pozostało jeszcze 2 miesiące do pełnego wejścia nowego porządku kryptowalutowego, nazywamy go MiCA. No i muszę powiedzieć, że upadek Zondy, no, nam, polskim przedsiębiorcom kryptowalutowym, I ludziom, którzy wierzą w ogóle w kryptowaluty,
no, zaszkodził.
Zaszkodził to jest eufemizm, nie? Ekstremalnie zaszkodził. Widzimy, że w tej chwili kryptowaluty w Polsce stały się tak naprawdę elementem gry politycznej, a nie jakiejkolwiek debaty takiej, która jest debatą rzeczową. No, dość powiedzieć jeszcze zdanie, które myślę, że przejdzie. Może nie przejdzie do legendy, ale przejdzie na pewno gdzieś tam w podręcznikach o historii kryptowalut, będzie jeden akapit poświęcony. Prezes Kaczyński wczoraj powiedział, że gdyby była ustawa, która by zabraniała totalnie obrotu kryptowalutami, to on by za taką ustawą głosował.
Wiemy o tym. Jarosław Kaczyński nie ukrywa swoich sympatii, czy bardziej tej antypatii, jeżeli chodzi o kryptowaluty, ale wrócę jeszcze do tego miejsca, bo mówi się o tym, że Przemysław Kral prawdopodobnie wyjechał do Izraela, to jest to w przestrzeni medialnej, ale mnie zaskoczyła wczorajsza wypowiedź prokuratora krajowego, który wie, jaka jest skala, wie, o jakiego rzędu pieniądzach mówimy, i pan prokurator Dariusz Korneluk mówi w rozmowie w radiowej Trójce, że nie interesowaliśmy się jeszcze tym, czy tam media, słyszę, że są takie hipotezy, że przebywa w Izraelu, natomiast nie weryfikowaliśmy tego, to są tylko donosy medialne. No mnie zdziwiło, że polska prokuratura nie wie, gdzie jest osoba, która de facto zdefraudowała kilkaset milionów złotych polskich obywateli i jeszcze mówi wprost o tym, że w ogóle się nie interesowała tym aspektem.
Mnie zdziwiło znacznie więcej rzeczy. Mnie zdziwiło, cały czas nas wszystkich dziwi, jak inna kluczowa osoba dla polskiego rynku kryptowalut, Sylwester Suszek, czyli poprzedni prezes BitBeja, bo dzisiejsza Zonda to kiedyś był BitBay.
Tak, który zmienił nazwę po prostu, przekształcił
I w ogóle przekształcił się w takich nie do końca jasnych okolicznościach. Dla tych, którzy nie śledzą akurat tego tematu jakoś tak bardzo mocno, no to przypomnę, że prezes Kral był prawnikiem Sylwestra Suszka. I wszystko wskazuje na to, że Sylwester Suszek ufał mu bardzo, bardzo, bardzo mocno. W 2021 roku pojawia się strasznie dziwny komunikat, który mówi, że od tej pory Sylwester Suszek nie jest już prezesem BitBeja i jakby nie należy traktować go jako reprezentanta. On wówczas znika, ale nie znika tak, jak zniknął później. On znika gdzieś, jest w Szwajcarii, z nikim się nie kontaktuje, po czym w 2022 roku pojawia się gdzieś na Śląsku i od tamtej pory go już nikt nie widział, no nie? I 4 lata minęły i w tej sprawie się nic nie wyjaśniło, nie było żadnych zatrzymań. To jest bardzo podejrzana sprawa. Inna podejrzana sprawa, która jakby mnie bardzo właśnie zaskakuje, to jest to, że Zonda przez ostatni rok miała bardzo agresywny marketing. Bardzo agresywny. To znaczy wszyscy w branży zastanawiali się, skąd oni mają na to pieniądze. I takim jakby kluczowym elementem tej strategii marketingowej było to, że Zonda wspierała kluby sportowe. Albo wspierała Polski Komitet Olimpijski. Co zresztą było jakimś skandalem. I pytanie jest takie. Jak pan Kral, czy jak Zonda wprowadziła te środki, te złotówki albo euro, którymi sponsorowała te kluby sportowe, do obiegu? I co robiły banki, które pośredniczyły w przelewach? No bo musicie państwo wiedzieć, że giełdy kryptowalutowe, banki podlegają regulacjom związanych z praniem brudnych pieniędzy. A właściwie z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy. Jeżeli giełda kryptowalutowa przyjmuje od kogoś przelew przechodzący na jakąś kwotę, to musi zweryfikować, skąd ten ktoś ma pieniądze, czy one nie są kradzione, czy nie pochodzą z jakiejś nielegalnej działalności. I jesteśmy ciągle pod tym względem kontrolowani. A to okazuje się, że w obiegu pojawiły się grube miliony, jeżeli nie kilkanaście, czy kilkadziesiąt milionów, bo to też ciężko ustalić.
No myślę, że spokojnie
jak były sprawdzone te środki? No bo pan Kral nie byłby w stanie udowodnić, skąd je ma. Bo właśnie, też powiedzmy, podejrzenie jest takie, że ta agresywna działalność marketingowa z ostatniego roku, to ona była sfinansowana środkami użytkowników. Czyli ten grzech, który giełda kryptowalut nie ma prawa popełnić. Giełda kryptowalutowa nie ma prawa sięgać po środki użytkowników, żeby finansować albo swoją działalność operacyjną, albo żeby cokolwiek innego zrobić. Tutaj podejrzewam, że to się wydarzyło.
Czy panowie się kiedyś poznali? Czy pan poznał pana Krala?
Zupełnie przypadkiem spotkaliśmy się kiedyś na konferencji w Paryżu, ale nasza rozmowa trwała 180 sekund. Pan Kral nie chciał się ze mną spotykać. W sensie on zawsze patrzył na mnie z góry. Nie był zainteresowany kontaktem. Pomimo tego, że ja kiedyś zabiegałem o ten kontakt, no bo chciałem, no wiadomo, no, generalnie w branży, w Polsce, w branży kryptowalut znam prawie każdego, ale pan Kral nie chciał rozmawiać. Natomiast tak, podaliśmy sobie raz rękę, to był Paryż 2024 rok.
A czy jak pan myśli, z czego to mogło wynikać? Z konkurencji, z rywalizacji, czy właśnie z tajemnicy, która gdzieś wokół Zondy.
Nie wiem, z czego to było. Mogę jakoś tam spekulować, ale ja po prostu tego nie wiem.
Ale to nie ma znaczenia. Wiemy też, przynajmniej podają tak media, że też żona pana Przemysława Krala, tak, była osobą, która gdzieś była istotna w tej całej układance. Co możemy powiedzieć o małżonce Przemysława Krala, która była
nie chce się wypowiadać
w Monako i tak dalej.
Może kogoś to zaskoczy, ja bardzo mocno interesuję się kryptowalutami, ale nie interesuję się życiem prywatnym pana Krala. Także nie mam tutaj
A co wizy. Się mówi o Sylwestrze Suszku? Jak pan myśli? Co się mówi w branży? No, jakie są tutaj hipotezy o jego zaginięciu? No,
cały problem polega na tym, że w branży każdy ma jakąś hipotezę, ale tak naprawdę nikt z nas nie wie, co się stało. No bo oczywiście tą najbardziej taką powszechną hipotezą, najprostszą jest to, że on został zgładzony po prostu. Z jakichś tam powodów odebrano mu życie. Zgodnie z moją wiedzą i mama Sylwestra Suszka i siostra Sylwestra Suszka, one jak gdyby no, są przekonane o takim scenariuszu. Natomiast cały problem polega na tym, że to są tylko i wyłącznie plotki. Bardzo fajnie się opowiada takie historie kryminalne. Bardzo fajnie mieć poczucie, że coś się wie, ale nikt nic nie wie.
No ale jednak mamy dane. Mówię oczywiście o tym, że Komisja Nadzoru Finansowego wpisuje BitBay na listę podmiotów.
Na listę ostrzeżeń.
Na listę ostrzeżeń. To jest bodajże rok 2018. Tak. Przysłuchuje bardzo dużo świadków. Głównym zastrzeżeniem jest to, że BitBay działa bez odpowiedniego zezwolenia w Polsce i nic się z tym nie dzieje. Sprawa jest umorzona w roku 2023. Później chyba też jakieś inne zawiadomienia były.
Zgodnie z moją wiedzą, sprawa nie została umorzona, tylko wtedy, kiedy wydawano wyrok, stwierdzono, i uwaga, nie jestem prawnikiem, ale prawnicy mi to wielokrotnie tłumaczyli, że owszem, doszło do złamania przepisów, ale są podstawy, żeby nie karać. I proszę mnie nie pytać, bo ja nie jestem tutaj specjalistą. Natomiast to był taki czas, gdy Komisja Nadzoru Finansowego wpisywała właściwie każdy podmiot kryptowalutowy na listę ostrzeżeń.
Ja dostałam informację od pana rzecznika właśnie z Komisji Nadzoru Finansowego, że tak zostali wpisani na tą listę ostrzeżeń publicznych. Tak. To jest 5 lutego 2018 rok. Znajduje się BitBay, poprzedniczka Zonda Krypto, co jest konsekwencją złożonego właśnie przez KNF zawiadomieniu o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa, czyli prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych bez stosownego zezwolenia. W tej sprawie jednak 12 maja 2023 uprawomocniło się wydane 15 czerwca 2022 roku przez prokuratora Prokuratury Regionalnej w Katowicach postanowienie o umorzeniu śledztwa. O przyczyny umorzenia należy pytać prokuraturę. To jest ich stanowisko i chyba najważniejsze, że po prostu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie zajmuje się obecnie publiczną analizą tych scenariuszy, ale także rynek kryptowalut w Polsce był i nadal jest obecnie poza nadzorem KNF-u. Tak jest, prawda? To jest stan faktyczny na dziś.
Tak. KNF nie nadzoruje rynku kryptowalut.
No i teraz oczywiście pojawia się pytanie, że gdyby nie weto pana prezydenta, pana Karola Nawrockiego, to Zonda Krypto może by miała inny scenariusz i miałoby to wpływ na Zondę Krypto. Proszę nam to wytłumaczyć.
Myślę, że te osoby, które tak twierdzą, no bardzo, bardzo mocno mijają się z prawdą. Po pierwsze, gdyby ustawa została przyjęta, niezawetowana, no to weszłaby w życie w listopadzie ubiegłego roku, tak? Ja przypomnę wszystkim, że wszystko wskazuje na to, że Zonda tych pieniędzy, których teraz brakuje w skarbcu, już od dawna nie miała. Że przez ostatnie miesiące wydawało to, co jakby ostatki, które jej zostały. To jest sprawa numer jeden. Sprawa numer dwa jest taka, że nawet gdyby KNF już miał władzę nad tym, żeby regulować polską przestrzeń kryptowalutową i ją nadzorować, właściwie nadzorować, nie regulować, no to przecież Zonda jest podmiotem estońskim w tej chwili. I w jaki sposób, chciałbym to usłyszeć, w jaki sposób KNF mógłby podjąć działania zmierzające przeciwko Zondzie? I jeszcze chciałbym dodać inną rzecz, myślę, że bardzo, bardzo ważną, bo w polskim ustawodawstwie przepisy dotyczące kryptowalut jakieś zaczęły się pojawiać od roku 2018. I te wszystkie przepisy zawsze dotyczyły tego, jak giełdy kryptowalut mają raportować, jak mają donosić na swoich użytkowników do fiskusa i do innych odpowiednich organów. Oto giełdy kryptowalut zostały zobligowane do tego, żeby informować, kto, za ile, w jaki sposób kupuje. Ale przez te lata nie pojawiły się ani jeden przepis się nie pojawił, który dotyczyłby bezpieczeństwa użytkowników. Więc w ogóle też chciałbym zwrócić uwagę na to, że ci, którzy dzisiaj ze sztandarem po prostu idą i walczą o bezpieczeństwo użytkowników kryptowalutowych, no to ja zadaję pytanie, czemu tak późno w ogóle? Przecież było już tyle lat, żeby wprowadzać odpowiednie przepisy jeszcze przed MiKą. Ale wracając do pierwotnego pytania, gdyby nie było weta prezydenckiego, sytuacja Zondy by się nie zmieniła. Zonda tak jak upadła, i tak by upadła, a KNF nie mógłby nic z tym zrobić.
Proszę nam powiedzieć też, bo pojawiły się te liczne w przestrzeni publicznej wątki związane z Rosją, tak? No i też pojawia się pytanie, o to pyta między innymi Krzysztof Piech, który zajmuje się też kryptowalutami, tak, tym rynkiem finansów. Skoro służby wiedziały o powiązaniach Zondy z Rosją, to czy powiadomiły GIF, czyli Główny Inspektorat Finansowy, czy poinformowały także instytucje w Estonii, Europol, Eurojust, no i przede wszystkim KNF o to, czy poinformowały, czy poprosiły, by wciągnął Zondę na listę ostrzeżeń. To się stało, rozumiem, tak? Tylko w późniejszym czasie już się nie stało. Oraz odciął Zondę od polskiego systemu bankowego i pośredników płatności. Jak pan się odniesie do tych aspektów? Przede wszystkim ten trzeci jest chyba istotny.
Trzeci, to wymienia ich pani?
KNF, że KNF nie wciągnął zondy na listę ostrzeżeń oraz nie odciął zondy od polskiego systemu bankowego i pośredników płatności.
Zgadzam się z Krzysztofem Piechem, że skoro służby wiedziały o tym, że gdzieś tam w tle są rosyjskie pieniądze, to powinny działać i to jest ten wątek, o którym powiedziałem kilka minut temu, że pieniądze, które wchodzą do obiegu, instytucje zobowiązane, czyli między innymi banki, są zobligowane do tego, żeby badać źródło pochodzenia środków. Pan Kral od ponad roku wydawał gigantyczne pieniądze tutaj w Polsce na różne stacje telewizyjne i radiowe i na różne kampanie promocyjne i zadaję pytanie, który bank, który realizował te przelewy, zapytał się pana Krala, skąd on ma te pieniądze. I już wtedy można byłoby rozpoznać, że dzieje się coś niepokojącego. Ale no po prostu służby i urzędy zawiodły. To jest moje zdanie. I jak gdyby czarowanie się, że KNF, gdyby nadzorował ten rynek, to by do tego doszło, no w mojej ocenie jest daleko idącą nieprawdą.
Czy KNF jakby wciągnął tą zondę na listę ostrzeżeń? Bo wiemy, że Bitbay był na niej. A czy zonda się znalazła na tej liście ostrzeżeń?
Zgodnie z moją wiedzą, nie.
Nie.
Nie. I też powiedzmy sobie szczerze, 2018 rok, lista ostrzeżeń, jeżeli chodzi o firmy kryptowalutowe, tutaj mamy duży problem, bo te ostrzeżenia, które KNF generował w stronę spółek kryptowalutowych, bardzo często okazywały się nieuzasadnione.
Mhm. Rozumiem. To proszę teraz powiedzieć, jak to wyglądało i wygląda z pańskiej perspektywy. Co się zmieniło w funkcjonowaniu państwa firmy? Jak zareagowali użytkownicy? Jak zareagowali odbiorcy?
Jeżeli chodzi o działanie Kangi, to się nic nie zmieniło. No Kanga tak jak działała, tak działa i zakładam, że się w ogóle nic nie zmieni. Natomiast zawsze w takich sytuacjach, gdy dzieje się coś niepokojącego na rynku kryptowalut, użytkownicy decydują się w dużej ilości wypłacać swoje środki z giełdy. No i to się stało po prostu.
To się stało w dużym procencie?
No, istotny procent, tak. No, oczywiście to jest jakaś tam nasza tajemnica, nie chcę tego podawać i ujawniać, ale mogę powiedzieć, że to było no, ten moment, kiedy już wszyscy jeszcze do końca nie wiedzieli, ale już czuli, że zonda upada, no to było bardzo dużo wypłat, zarówno wypłat kryptowalutowych, jak i wypłat tych walut klasycznych, jak złotówki i euro.
Jak pan się czuje? No bo teraz padł taki cień na całą branżę i między innymi też na pana firmę. Jak państwo się przede wszystkim z tym czują? Co pan sobie myśli? No i jak dalsze działania mają wyglądać?
To nie jest pierwszy raz, gdy bardzo źle się mówi o kryptowalutach w Polsce. Właściwie nigdy chyba nie było takiego momentu, żeby mówić dobrze o kryptowalutach. Więc dla nas to nie jest nic nowego. Wiadomo, że ten moment to jest jakaś tam teraz ciemna dolina dla nas wszystkich. Tym bardziej, że no, to wszystko właśnie wiąże się i z ustawą w Polsce i tym, że wszyscy polscy gracze starają się o licencję europejską poza Polską, no bo w Polsce nie można się starać. Natomiast jesteśmy optymistami w ogóle w Kandze i nie tylko w Kandze. Myślę, że właśnie w polskiej przestrzeni kryptowalutowej bardzo wiele osób, bardzo wielu przedsiębiorców to są optymiści. Więc skoro przeżyliśmy już najróżniejsze wyzwania i problemy, to myślę, że poradzimy sobie.
Co by pan poradził osobom, które na przykład chciałyby teraz zainwestować, ale się boją? Co muszą wiedzieć?
Jest jedna złota zasada. Mhm. Jest jedna złota zasada i należy jej przestrzegać. Mówię ją wbrew sobie, wbrew mojemu interesowi. Ale należy o niej mówić. Nie należy trzymać kryptowalutowych środków na żadnej giełdzie kryptowalutowej.
Chce być pan bankrutem?
Nie, no, ja nie będę bankrutem, bo
chcę, żeby pana spółka zasada jest zbankrutowała.
Taka, zasada jest taka, że jeżeli chcę kupić albo sprzedać kryptowalutę, to wpłacam ją na giełdę, robię transakcję i wypłacam. I to jest zasada, która dotyczy wszystkich giełd kryptowalutowych. I to jest ta najprostsza porada. Każdy, kto nas w tej chwili słucha, proszę żeby
czyli
o tym pamiętać.
Czyli co, radzi pan, żeby nie trzymać za długo tych pieniędzy po prostu tam?
Trzymać tylko w takim zakresie czasowym, w jakim chcę robić transakcję. Ale kiedy już na przykład kupiłem tego Bitcoina i tak sobie myślę, no nie będę go teraz sprzedawał przez najbliższe, nie wiem, pół roku.
To jest ten hot wallet, czy to jest ten
To jest, każdy użytkownik, każdy człowiek może wypłacić na swój portfel, taki, który jest jego portfelem, może wypłacić te środki. W gruncie rzeczy ta sprawa jest bardzo prosta. Teraz gdybyśmy zaczęli to tłumaczyć, to pewnie nasi słuchacze by tutaj złapali się za głowę, ale założenie swojego prywatnego portfela kryptowalutowego nie zajmuje więcej niż 180 sekund.
Tylko można to zrobić przez komórkę albo przez...
Przez komórkę, przez jakiekolwiek urządzenie, które jest podłączone do internetu. Dostajemy wtedy takie hasło, my nazywamy je kluczem prywatnym i numer jak gdyby naszego portfela nazywamy to kluczem publicznym, taki jakby numer konta.
No i to ten numer konta to jest ten sławny klucz, który zaginął ponoć,
ten
tak?
numer konta nie, tylko właśnie to hasło.
To hasło, ten klucz.
To jest ten klucz, no. Tak, tak.
I co się wtedy dzieje? Mamy ten klucz, mamy to hasło, znaczy ten
no i tak, mamy portfel. Możemy sobie takich portfeli założyć nieskończoną ilość. Nieskończoną ilość. One do nikogo nie należą. To jest po prostu element matematyki tej technologii blockchain. No i jak mamy taki adres naszego portfela, czyli numer konta, no to jak kupimy sobie kryptowaluty na giełdzie, to od razu sobie wypłacamy na ten adres.
I w każdej chwili możemy z niego wypłacić pieniądze.
Dokładnie. Jak chcemy naszego bitcoina zamienić na złotówki, to znowuż wpłacamy na giełdę kryptowaluty, zamieniamy na złotówki i wypłacamy.
Mówi pan to z takim uśmiechem, słuchacze tego nie widzą. Tak. I uważa pan, że kryptowaluty to jest przyszłość? Że to jest coś, do czego my się powoli będziemy przekonywać? No bo bitcoinem możemy zapłacić. W ilu krajach na świecie możemy zapłacić bitcoinem? Czy w ogóle kryptowalutami, gdziekolwiek?
Nie wiem w ilu krajach, ale chcę tylko powiedzieć, że bitcoin jest służy do płacenia. To jest w ogóle największa pomyłka. Bitcoin jest alternatywą wobec złota. Jest lepszym złotem. I tutaj ja zaliczam się do tych ludzi, którzy wierzą, że Bitcoin kiedyś zastąpi złoto. Jest doskonale podzielny. Jest tylko 27 milionów bitcoinów. Nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Nigdy nie będzie więcej bitcoinów niż 27.
Dlaczego?
No bo to właśnie na straży stoi... A swoją drogą mam pytanie. Co oznacza słowo krypto w kryptowalutach? Jaka jest twoja intuicja?
No coś... ukrytego przed oficjalnym obiegiem, w sensie
właśnie.
Przed...
I to jest problem w ogóle w języku polskim, dlatego też myślę, że mamy problem z
kryptowalutami. Podatkami, państwem i tak dalej.
Krypto, a zatem oparte o najwyższe zdobycze matematyki, kryptografii. Mhm. To nie ma nic wspólnego ze
ale
śmiercią,
tak się kojarzy.
Tylko w języku polskim. Mhm. No nie? I dlatego mamy te problemy
taka
tutaj.
Taka konotacja jest, tak.
No więc matematyka stoi na straży całego systemu bitcoinowego, a właścicielem matematyki jest nikt.
Dlaczego tylko 21 milionów?
No bo tak to zostało właśnie zaprogramowane. I teraz proszę mi uwierzyć, nie można tego zmienić. Mało tego.
A próbują ludzie to zmienić?
Nie mam w ogóle takiej możliwości. Tutaj nie ma możliwości.
A kto stoi właśnie na straży tego?
Matematyka. Bitcoin jest pierwszym systemem, który jest niezależny od ludzkich decyzji. Powstał w 2009 roku. Jak powstał, to też jest ciekawa historia, ale ja dodam jeszcze parę ważnych takich rzeczy. My nie jesteśmy w stanie wyłączyć Bitcoina. Gdyby dzisiaj najwięksi politycy na tym świecie przybili sobie piątkę i powiedzieli, słuchajcie, wyłączamy, wprowadzamy zakaz i tak dalej, nikt nie jest w stanie tego zrobić.
Potrzebna jest sieć, tak? Potrzebne są komputery do tego?
No, Bitcoin utrzymywany jest w tej chwili przez miliony komputerów na całym świecie. Co więcej, my nie wiemy, co to za komputery. Dzisiaj my możemy sobie usiąść, możemy tego laptopa podłączyć do sieci i on będzie utrzymywał.
Ale czy to właśnie nie budzi trochę braku zaufania i trochę niepokoju właśnie, jeżeli chodzi o te kryptowaluty, że to jest owiane taką tajemnicą, że ludzie trochę tego nie rozumieją, że to jest trochę skomplikowane.
Zorganizujmy jakieś audycje. 45 minut jest potrzebne, żeby wytłumaczyć, jak działa Bitcoin. Tak. I tam nie ma żadnej tajemnicy właśnie. W Polsce jest tajemnica, no bo my mówimy krypto. No zobacz, sprawdziłem przed audycją, ile w tej chwili na Wall Street, bo na Wall Street można już kupić Bitcoina w postaci takiego instrumentu, który się nazywa ETF, ile w tym miesiącu wpłynęło kasy na zakup? $2 miliardy. Tak się zastanawiam. My w Polsce tutaj tak naprawdę człowiek, który jest wiodącym politykiem mówi, ja bym zabronił Bitcoina, a w Stanach Zjednoczonych wiadomo, że dzisiaj o Stanach różnie się myśli, no nie? Ale generalnie tam, gdzie mamy tą gospodarkę najbardziej rozwiniętą, gdzie dojrzałość finansowa jest największa, w ciągu jednego miesiąca, słabszego od razu mówię, wydano $2 miliardy. Ludzie wydali na to, żeby zakupić sobie na samym Wall Street Bitcoina.
No. Umawiamy się na Jasne. Rozmowę, która więcej wyjaśni. Dzisiaj była trochę bieżąca taka sytuacja. Sławek Zawadzki, prezes zarządu giełdy kryptowalut Kanga Exchange, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.